Pallottinskie Radio, Pallotti FM.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Rejs po Słowie. Dziś skupimy się wokół tematu modlitwy. Gościem dzisiejszego spotkania jest ksiądz Ryszard Podstołowicz. Od kilku lat kustosz sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Bochni, proboszcz Bazyliki Kolegiackiej parafii Świętego Mikołaja w Bochni, wcześniej wieloletni dyrektor Caritas diecezji tarnowskiej. Widzialnym reprezentantem Boga, opiekunem i ziemskim ojcem jest nasz proboszcz, jak pięknie powiedzieli o tobie twoi współpracownicy. Witam cię, drogi księże Ryszardzie, bardzo serdecznie.
Bardzo serdecznie i ja witam, pozdrawiam, szczęść Boże wszystkim tego pięknego wieczoru.
Jak w każdej naszej audycji, zaczynamy od przesłania świętego Szarbela. Zapraszam do wysłuchania jego przesłania, do wsłuchania się w jego słowa, do zatrzymania się na tej refleksji, która nas dzisiaj przez nasz rejs poprowadzi.
Święty Szarbel MacLauw, twoje zadanie na tym świecie. Oddaj się całkowicie Kościołowi i jego nauce i nie ustawaj nigdy w modlitwie. Czcij naszą Matkę Dziewicę Maryję i uzbrój się w różaniec, ponieważ imię Maryi Dziewicy rozprasza ciemności i pokonuje wszelkie zło.
Idąc za słowami z tekstu świętego Szarbela, nie ustawaj nigdy w modlitwie. Na tym wątku skupimy się teraz i bardzo poproszę ciebie o parę słów na temat modlitwy.
Piękne są w ogóle te słowa, ten fragment. Oddaj się całkowicie Kościołowi, jego nauce. Nie ustawaj nigdy w modlitwie. Można powiedzieć takie resume naszych relacji z naszą Matką Kościołem i z naszą Matką Maryją i relacji, które tworzy modlitwa. Czcij Matkę Dziewicę Maryję, uzbrój się w różaniec. No znów coś, co bardzo mocno podkreśla, kim dla nas winna być Maryja. Tę, która rozprasza ciemności, pokonuje zło, która jest naszym wsparciem i która jest też wzorem modlitwy. Na pewno jest wzorem modlitwy. Czym jest modlitwa? Oj, można by tu przytaczać wszystkie możliwe definicje. Natomiast na pewno i najkrócej ważne jest, żeby modlitwa była dialogiem. Aby to była rzeczywiście rozmowa. Aby to nie było nawet bardzo pobożne i czasami wielogodzinne przedstawianie, deklamowanie, recytowanie Panu Bogu, niekoniecznie wyuczonych formułek, ale czasem właśnie zagadywanie Pana Boga. Często podkreślam to i sam siebie koryguję. Modlitwa to jest dialog, a najpiękniejszy dialog to jest modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.
Dialog przed Najświętszym Sakramentem.
Tak. To jest też rzeczywistość, którą mogę powiedzieć, że jako ksiądz nie od samego początku i doceniałem i doświadczałem, a teraz widzę tę wartość, ten czas, który jest spędzony przed Najświętszym Sakramentem, również z różańcem w ręku, tak owszem, ale przede wszystkim właśnie przed Najświętszym Sakramentem. Czasem to jest nic nie mówienie, tylko bycie. Jest to czas absolutnie bardzo cenny. Myślę, że Maryja tak właśnie też rozmawiała z Panem Bogiem psalmami, ale też i tym czasem, który był zwyczajnie poświęcony Panu Bogu, nawet jeżeli żadne słowo nie padało.
Tutaj niesamowite. Przychodzi mi do głowy święty Paweł i słowa z listu do Rzymian, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach. A ta, która była napełniona Duchem Świętym, jak już powiedziałeś pięknie, jest wzorem tej również adoracji, wzorem tej modlitwy, takiego zasłuchania, wsłuchiwania się w wolę Pana Boga.
Dokładnie tak. Nie trzeba nam specjalnego nastrajania się do modlitwy. Jeżeli rzeczywiście z wiarą oddamy ten czas Panu Bogu, to On nas sam przez ten czas modlitwy poprowadzi. Słowa są ważne, są bardzo ważne, ale serce jest ważniejsze.
Niezwykłe. Ostatnio usłyszałam takie, myślę, bardzo też głębokie i dopełniające do tego, co ty teraz powiedziałeś, słowa. Człowiek, który w stanie łaski uświęcającej modli się, zostaje w odpowiednim momencie, Panu Bogu, wiadomym momencie, tak poprowadzony i wysłuchany, że sam nie zdaje sobie nawet z tego sprawy, jak wielkie owoce ta jego modlitwa przynosi.
Oczywiście, nawet wtedy, gdy, i to jest też coś, co niedawno wyczytałem, nawet wtedy, gdy mamy do czynienia z tak zwanymi rozproszeniami na modlitwie. Bardzo ciekawa rzecz, pierwszy raz spotkałem się z taką interpretacją, że takie rozproszenia na modlitwie to też może być działanie Boże, bo jeżeli ja sobie tak ładnie poustawiałem tę moją modlitwę i idę w kierunku, który ja sobie wymyśliłem, to może Pan Bóg poprzez te tak zwane rozproszenia nastawia właściwie kierunek mojej modlitwy, abym zszedł z tego, co według mnie jest dobre w tym momencie w mojej modlitwie, a ukierunkował się na to, jak rzeczywiście ona winna wyglądać i, że tak powiem, tematyka tej modlitwy, czy sprawy, które w tej modlitwie poruszam, aby były dla mnie korzystniejsze zdecydowanie. Także to podprowadzanie, to posłuszeństwo natchnieniom, nie trzymanie się kurczowo tego, żeby to, co zaplanowane, wszystko od kropki do kropki, od A do Z, od początku do amen, zostało zrealizowane. Nie. Tutaj prawdziwa modlitwa to jest ten czas, którym kieruje i o którym decyduje Pan Bóg. Jeżeli się temu poddamy, wracam do tej samej myśli, to na pewno modlitwa będzie owocna i wcale ta owocność modlitwy, jestem przekonany, nie mierzy się moją satysfakcją ludzką. Fajnie mi się czas spędziło. Nie to jest miara skuteczności i wartości modlitwy.
Posłuszeństwo natchnieniom.
Posłuszeństwo natchnieniom.
I powiedziałeś na początku, że modlitwa to dialog.
Zdecydowanie. To w tych wszystkich definicjach modlitwy powtarza się, że jest to rozmowa z Panem Bogiem. Rozmowa, istotą rozmowy jest dialog, nie monolog. Dialog, w którym ja mówię, ale muszę zostawić miejsce dla Pana Boga. To przede wszystkim tu jest problem często, że my zagadujemy Pana Boga. Trzeba nam pilnować się, aby dać ten czas Panu Bogu. Bardzo trudne i na pewno mistrzowie modlitwy mogliby o tym powiedzieć, że wiele to jest kosztujące wysiłku, ale wtedy rzeczywiście efekty są inne. Jeżeli Pan Bóg dotrze do sedna mojego serca, mojego umysłu, mojej woli, mojego sumienia.
To zupełnie zmienia perspektywę z tego, co usłyszałam w tej chwili. Jeżeli Pan Bóg dotrze do mojego serca, a nam się często wydaje, że to my musimy bić się o to, żeby dotrzeć do Niego, żeby On nas usłyszał.
O, tu akurat, tu akurat jest najmniejszy problem, bo to serce Boże jest zawsze otwarte i tam nie trzeba nam się dobijać, wystarczy odrobina naszej dobrej woli. No właśnie, a odwrotnie, warto się zapytać, warto sobie pod nawet swój rachunek sumienia, ten codzienny, takie pytanie, wstawić go w tym rachunku sumienia, czy ja mam otwarte serce, otwarty umysł na to, co Pan Bóg chce do mnie powiedzieć, czy właśnie trzymam się kurczowo tego, co sobie wymyśliłem i próbuję nagiąć, że tak powiem brzydko, Pana Boga do moich pomysłów. No, to wszystko są takie bardzo osobiste, niełatwe sprawy i relacje z Panem Bogiem, ale trzeba, zwłaszcza właśnie na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, o tym myśleć po to, aby ten Bóg rzeczywiście w moim życiu działał, a nie był tylko instrumentalnie traktowany, bo no, oczywiście jest skrajność, ale zdarza się, że nasza modlitwa ma taki jeden cel, no, wyjaśnić Panu Bogu, o co mi chodzi i prawie, że zmusić Go do tego, żeby moje pomysły zrealizował. No sami pomyślmy, czy gro naszych modlitw nie dałoby się tym wspólnym mianownikiem potraktować.
No właśnie dokładnie taka była moja refleksja i dlatego tak niezwykle dotarło i tak mocno dotarło to twoje stwierdzenie i to powiedzenie, żeby to Pan Bóg do naszego serca mógł dotrzeć.
No więc właśnie, żebym ja usłyszał Jego. On mnie słyszy na pewno.
I ciągle powraca mi tutaj to posłuszeństwo natchnieniom, czyli takie nasze otwartość na to, co Pan Bóg do nas chce powiedzieć.
Tak, owszem, wielcy święci, wielcy mistycy, też nieraz czytaliśmy w wielu biogramach, wspierali się nawet z Panem Bogiem, bo wiele rzeczy no, zupełnie słusznych i dobrych wydawało im się, że realizują Boże zamysły. Tymi biblijni prorocy spierali się z Panem Bogiem. To nie jest nic złego, natomiast no, w tym spieraniu się o to chodzi, żeby jednak tę przestrzeń dla Pana Boga zostawić, żeby On, jeżeli taka jest Jego wola dla naszego dobra, no, dotarł, że tak powiem, po ludzku ze swoją argumentacją, żebyśmy pozwolili Mu na to, a wtedy może się okazać, że nasze nawet najcudowniejsze, najpiękniejsze plany no, niekoniecznie są najcudowniejsze i najpiękniejsze u Pana Boga i On ma jeszcze piękniejsze. Warto sobie też od czasu do czasu taką prozaiczną, tak mi się wydaje, sprawę sobie uświadomić, że Pan Bóg naprawdę chce dla nas dobra. Naprawdę. Jeżeli pewne rzeczy stawia na naszej drodze, jeżeli pewne rzeczy chce nam przekazać, jeżeli kieruje do nas, to wszystko jest po to, abym był szczęśliwy i tu, i kiedyś w wieczności. Że my mamy inne wyobrażenia, pewnie. On szanuje to. Na pewno szanuje. Natomiast nigdy nie będzie czegokolwiek wobec nas realizował, co miałoby mnie jako człowiekowi i jego stworzeniu zaszkodzić, a dokładnie odwrotnie. Wszelkie jego działania są dla mojego dobra. A modlitwa nie jest po to, żeby Pana Boga informować, o co mnie chodzi, tylko nawet jeżeli te moje modlitwy z mojego punktu widzenia ludzkiego nie zostały przez Pana Boga zrealizowane, bo wysłuchane są wszystkie, zrealizowane te moje prośby, no to właśnie to być sygnał, że być może nie to jest dla mnie najistotniejsze. Jeżeli się modlę, to właśnie też po to, żeby weryfikować swoje życie, swoje plany, swoje nastawienie i wtedy widzieć coś znacznie szerzej niż tylko no, czasem z takimi, jak my ludzie mamy, klapkami na oczach.
I wrócę tutaj do słów świętego Szarbela, który mówi: nie ustawaj nigdy w modlitwie, bo pewnie to też będzie otwierać te nasze oczy i to nieustawanie w modlitwie będzie
wszystko,
nam otwierać perspektywę.
Wszystko jest modlitwą, wszystko może być modlitwą. Oczywiście mówiąc o tym nieustawaniu, to jest ten taki codzienny, w każdej chwili kontakt z Panem Bogiem w sensie świadomości, że Bóg jest przy mnie. To są te krótkie akty strzeliste, to są te powtarzane czasami wielokroć krótkie akty skierowane do Pana Boga. To jest to ciągłe, ta ciągła świadomość, to ciągłe przypominanie sobie, że jestem w obecności Pana Boga. I zamiast wypełniać czas gdzieś tam no, różnymi rzeczami niekoniecznie pożytecznymi, myślami, które gdzieś tam krążą wokół różnych rzeczywistości. To właśnie taka nieustanna modlitwa, takie ciągłe trwanie. Ktoś by powiedział czasem, no nawet takie mechaniczne czy automatyczne. Może i trochę tak, ale jednak to jest to bycie cały czas przed Panem Bogiem i z Panem Bogiem i świadomość, że On jest ze mną. Na pewno to działa i kojąco na ludzkie serce, na ludzką duszę. No i jest takim świadectwem tego, że Bóg jest dla mnie naprawdę nie kimś dalekim, nie gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, tylko kimś, kto jest tak blisko mnie, tak blisko we mnie i przy mnie, że to moje szeptane, czasami te szeptane słowa, zwyczajnie mam świadomość, że są przez niego słyszane i odbierane.
A co z modlitwą, w której prosimy innych?
To jest to bogactwo Kościoła właśnie, to jest to świętych obcowanie, to jest to trwanie we wspólnocie. Jesteśmy właśnie w Chrystusie, jak w tym krzewie winnym, zakorzenieni nawzajem za siebie i odpowiedzialni i nawzajem siebie wspomagający. I właśnie modlitwa, proszenie o modlitwę, o wstawienniczą modlitwę, o modlitwę za siebie, o modlitwę za innych, to jest ten dowód, to jest to świadectwo, że czujemy się jedną wielką rodziną, jedną wielką wspólnotą, która wspiera się nawzajem. No, w każdej sytuacji życia, jeżeli ja wiem, że za mną stoi ktoś, że jest ze mną ktoś w jakiejś sprawie, a to jest sprawa niezwykle ważna, sprawa mojej duszy, sprawa mojej duchowości, to o wiele łatwiej jest funkcjonować, żyć, realizować swoje życiowe powołanie, tym bardziej, że tak jak właśnie wspomniałem, ten dar wspólnoty Kościoła, świętych obcowania, ten, można by tak powiedzieć, ogromny magazyn ludzkich modlitw, z którego czerpiemy, to jest rzeczywistość, którą ja wkładam swoją modlitwę, ale gdy potrzeba, to mogę zaczerpnąć z modlitwy innych. I jest ważne, żeby mieć tego świadomość. Korzystam i daję.
To taka wymiana darów.
Taka wymiana darów. I to zarówno tutaj na ziemi, jak i z tymi, którzy są już w niebie. Zbawieni, szczęśliwi, z tymi, którzy na to zbawienie czekają. Dlatego też modlitwa za dusze w czyściu cierpiące. Dar odpustów, czyli ten właśnie dar bogactwa modlitwy ofiarowany tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Niezwykła duchowa moc i sądzę, jestem przekonany, że nie ma takiej osoby, która by nie doświadczyła tego. Skoro tak na tej płaszczyźnie czysto ludzkiej dobre słowo jest w stanie podnieść człowieka, takie zwykłe ludzkie dobre słowo, no to tym bardziej, jeżeli to słowo wypływa absolutnie z głębi jestestwa człowieka i jest jeszcze umocowane w Panu Bogu. Każdy z nas doświadczył tego, jak to mocno działa i jak faktycznie potrafi człowieka w różnych sytuacjach, zwłaszcza tych trudniejszych, stawiać na nogi.
Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Znowu przychodzi mi święty Paweł.
Dla ich dobra, no właśnie. Zawsze dla ich dobra.
I do tego dialogu wrócimy po przerwie muzycznej. Wrócimy do naszej rozmowy.
Dla Ciebie, Panie, Ty przecież wszystko. przecież ważne jest.
Pięknie zostało powiedziane przez ciebie, że ta wymiana darów duchowych dokonuje się przez modlitwę tutaj, ale jest to łączność całego Kościoła. Jest to łączność Kościoła świętych w niebie, tych, którzy do tego nieba dążą i na to niebo czekają, i nas tutaj na ziemi. I z pomocą przychodzą nam odpusty. Z pomocą przychodzi nam ta możliwość modlitwy Kościoła. Chciałabym teraz nawiązać do tego, że właściwie czas wakacyjny, czas też sierpniowy jest w Polsce szczególnie bogaty w święta, uroczystości maryjne, szczególnie bogaty w pielgrzymowanie z wielu zakątków naszego kraju. Przybywają pątnicy, przede wszystkim pewnie do stóp Matki Bożej na Jasnej Górze, ale nie tylko. I stąd też cieszę się bardzo na te możliwość rozmowy z kustoszem sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, prosząc o takie słowo na temat tejże właśnie modlitwy maryjnej, takie słowo na temat tej pobożności również maryjnej, może właśnie zwłaszcza w naszym kraju.
Tak, ta pobożność maryjna w naszym kraju słynną jest, była, jest i myślę, że zawsze będzie. Ważne, aby to była ta zdrowa pobożność maryjna, czyli taka, która zawsze prowadzi do Chrystusa. To jest taki podstawowy miernik tejże pobożności. Maryja nigdy nie zatrzymuje człowieka na sobie. Jest jak to otwarte okno, przez które my docieramy do samego Boga, do samego Chrystusa. I ta pobożność maryjna, te pielgrzymki, które jak świat światem, jak historia zbawienia pokazuje, zawsze miały miejsce i zawsze symbolizowały po prostu wędrówkę człowieka przez świat, przez swoje życie. A w takim skrócie kilkudniowym mają nam uświadomić, że całe nasze życie jest wędrówką, a towarzyszy nam w tej wędrówce między innymi Maryja, która także swoim życiem pokazała, jak należy przez nie przejść, pielgrzymować w wierności Panu Bogu. I ta pobożność maryjna to jest zapatrywanie się przede wszystkim w Maryję jako tę, która daje nam przykład. Bardzo łatwo jest i nic nie kosztuje podziwianie. Można zapatrzeć w obraz Matki Bożej Częstochowskiej, obraz Matki Bożej Boheńskiej. Jaka piękna, jak piękne te sukienki, jak piękny ołtarz, zachwycać się. Ani to nic nie kosztuje, ani to nic nie daje. My mamy się zapatrywać, owszem, ale po to, żeby naśladować, żeby się uczyć. Czego? Ano może przede wszystkim tego wielkiego zaufania i zawierzenia Panu Bogu w każdej sytuacji życia. Bo życie, tak jak powiedzieliśmy, pielgrzymka życia ludzkiego, to są właśnie te piękne, radosne chwile i te trudy, które trzeba pokonywać. Może tych trudów jest nawet więcej niż tych radości. I patrząc na Maryję, ucząc się od niej, łatwiej nam te trudy pokonywać. Jestem święcie przekonany, bo sam tego doświadczyłem na własnym przykładzie i na przykładzie wielu tych, którzy dawali świadectwo tego właśnie, że oddając w ręce Maryi te swoje trudy, zapatrując się, przybliżając sobie nawet jej życie, przecież niełatwe, przecież stawała przed wieloma problemami, a jednak nigdy nie zwątpiła. No to jest dla nas przykład i wzór. I ten prawdziwy kult maryjny to tak naprawdę jest patrzenie na Maryję, uczenie się od niej i dziękowanie za to, że jest, za to, że kiedyś to swoje niech mi się stanie wypowiedziała i ciągle powtarza, no i za to, że dzisiaj jest dla nas matką, wzorem, przykładem dla nas indywidualnie i dla nas jako wspólnoty Kościoła. Zdrowa pobożność maryjna, tak bardzo ważne, żeby ta Matka Boża miała właściwe miejsce w tym naszym pielgrzymowaniu, żebyśmy mieli świadomość, że ona nigdy nie chce nam przesłonić Chrystusa, dlatego choćby w naszym sanktuarium boheńskim, w kaplicy Matki Bożej, wspaniały obraz, ale tam też jest miejsce, gdzie jest wieczysta adoracja, gdzie codziennie od rana do wieczora jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Serdecznie zapraszam zobaczyć. Duża hostia podświetlona i tak naprawdę, gdy wchodzi się do kaplicy, to sam wzrok kieruje się na Najświętszy Sakrament. To jest pierwszy odruch, pierwszy adresat mojej tam obecności. A Maryja dyskretnie nad tym wszystkim czuwa. Nigdy nie wpycha się na pierwsze miejsce, a równocześnie, gdy uklęknę, gdy podniosę wzrok, napatrzę się na tę białą hostię, to siłą rzeczy widzę ten obraz, te oczy pięknie namalowane, łagodne, wskazujące z taką miłością na Chrystusa, jakby właśnie chciały powiedzieć: dobrze robisz, tak ma być, tam jest źródło twojej mocy. Ja tego doświadczyłam, ja jestem dla ciebie przykładem, ja jestem wzorem, idź tą drogą.
takie niezwykłe towarzyszenie, uczestniczenie też w naszej adoracji i bycie przy.
Dokładnie tak. Dlatego to zestawienie dla mnie jest tak niezwykle cenne w każdym sanktuarium, w każdym miejscu, gdzie no przede wszystkim to jest miejsce obecności Chrystusa Eucharystycznego. Nie ma takiego sanktuarium, gdzie by był obraz czczony i nie było Najświętszego Sakramentu. To jest to centralne miejsce i ta Maria, która jakby potwierdza to, jakby właśnie mówiła, tak ma być. Tu jest źródło Twojej mocy. Ja chcę Tobie pomóc, abyś dotarł do tego źródła i zaczerpnął jak najwięcej.
To rzeczywiście niezwykłe świadectwo wiary, że codziennie przed tym Najświętszym Sakramentem w tejże właśnie kaplicy u Matki Bożej, Pani Bocheńskiej, bo tak wielokrotnie słyszałam, jest pięknie nazywana.
Dokładnie tak. Pani Bocheńska, Pani Ziemi Bocheńskiej. Od ponad 400 lat ten obraz na tej ziemi w tym mieście jest i cześć swoją odbiera, a zawsze właśnie jako ta, która prowadzi i pilnuje, byśmy się mocno trzymali Chrystusa.
Twoja własna refleksja, twoje własne świadectwo, twoja własna pobożność maryjna.
Ja myślę, że taka moja pobożność maryjna to jest taka zwyczajna, bardzo prosta, jak sobie tak pomyślę, to nigdy nie było żadnych nadzwyczajności. Tak to wszystko zupełnie normalne. Ja pochodzę z Gorlic i dwa sanktuaria, które pamiętam od dzieciństwa, z rodzicami odwiedzaliśmy. To było sanktuarium Pana Jezusa w Kobylance i sanktuarium maryjne w Dębowcu lub w Tuchowie, nawet częściej do Dębowca, bo z Gorlic tam blisko. I było to tak naturalne, że nigdy nie przychodziło mi do głowy, że robimy coś nadzwyczajnego. Nie, to po prostu było wiadomo, że tam jedziemy. Po co jedziemy? Po to jedziemy, żeby Matce Bożej się przypomnieć, żeby tam swoje sprawy zostawić, żeby tam od niej zaczerpnąć siły, nauczyć się, jak kolejne miesiące przeżywać do następnej pielgrzymki. Zupełnie normalne. Tak normalne, że jak wyruszała piesza pielgrzymka na Jasną Górę Tarnowska, no to było rzeczą oczywistą, że na tę pielgrzymkę pójdę i poszedłem. I pierwsze 17 pielgrzymek jako kleryk i później jako ksiądz byłem, przeżywałem, radowałem się tym. Potem obowiązki kapłańskie inne no nie pozwoliły już tak wędrować. Natomiast też moje szlaki wakacyjne bardzo często prowadziły. I znów, jak sobie tak uświadamiam, to nie było tak, że planowane było, że tam, bo coś. Nie, to było takie naturalne. Po prostu jedziemy w tamtym kierunku, nawiedzamy sanktuarium. Gdy jeździłem na rekolekcje kapłańskie przez ostatnie lata w różne miejsca, to zawsze musiał być dzień, gdzie było pielgrzymowanie do najbliższego sanktuarium maryjnego. Nic nadzwyczajnego. Właśnie jak sobie tak myślę, to nie jest to coś takiego, co by jakoś trzeba było się nad tym zastanawiać, planować, myśleć. Nie, to tak po prostu zupełnie normalnie i naturalnie wynikało i wynika. Także myślę, że przynajmniej staram się być takim maryjnym kapłanem. A że opatrzność mnie 4 lata temu przyprowadziła do wspaniałego sanktuarium Matki Bożej Bocheńskiej, no to tylko mnie utwierdza w tym, że Maryja mi zawsze towarzyszyła i towarzyszy.
Imię Maryi Dziewicy rozprasza ciemności i pokonuje wszelkie zło.
Tak, i w moim życiu tak samo. Wiele takich sytuacji mógłbym wskazać. Oj, jak bardzo wiele, kiedy z różnych trudów ja czy moi najbliżsi wychodziliśmy, zawierzając, oddając te sprawy Maryi. Tak to było.
Wspomniałeś o tych szlakach wakacyjnych, o podróżach i zdarzało się, że z tychże miejsc po prostu przywoziłeś też pamiątkę, figurę, obraz?
O, figurę to może dużo powiedziane, to raczej były takie małe figurki. Tak. Każde sanktuarium, które nawiedziłem, to jakoś tak dla pamięci, również wzroku, przypomnienia sobie było zwieńczone przywiezieniem takiej figurki, obrazka, także że taka kolekcja tychże
liczba
pamiątek jest z różnych stron świata. Z sentymentem na pewno do tego wracam. No, tak to, taki to był pomysł na niezapomnienie tych miejsc, bo w niektórych Pan Bóg pozwalał być wiele razy, a wiele jest takich, gdzie byłem tylko raz i pewnie trudno będzie powtórzyć. Natomiast w każdym z tych sanktuariów zawsze odkrywałem coś niezwykłego, coś nowego, coś takiego, co po prostu tak przyciągało. Nie zapomnę pielgrzymki do Fatimy, gdzie mieszkałem w pokoju z parafianinem swoim. I to było tak, że siedzimy sobie po obiedzie, to było kilka dni. Tak, jeden na drugiego popatrzył, idziemy. I to było odruchowe prawie, że szliśmy na plac, przed figurę Matki Bożej i żaden z nas nie zastanawiał się, nie mówił drugiemu, co będziemy robić, a każdy wyciągał różaniec i siedzieliśmy i tak żeśmy sobie te różańce odmawiali. I to było takie zupełnie naturalne i takie, można powiedzieć, prawie że odruchowe, ale wiem doskonale, że to Boże natchnienie. Tak. I mogę do dzisiaj powiedzieć, że chyba nigdy tak mi się różańca nie odmawiało, jak w tamtym miejscu. Tak. Trudno znaleźć adekwatne słowo, ale to właśnie było coś.
A teraz u Matki Bożej Królowej Różańca Świętego.
A teraz u Matki Bożej Królowej Różańca Świętego różaniec jest taką codziennością, taką oczywistością, że to się aż uśmiecham, bo w sanktuarium codziennie odmawiamy różaniec przed mszą świętą wieczorną, procesje różańcowe. Nie wyobrażam sobie dnia bez różańca i tak to jest ta szeptana modlitwa, w której czasem ja nawet nie uświadamiam sobie, że te zdrowaśki mówię, bo moje myśli są zupełnie gdzie indziej. Rozważają wiele innych spraw, niejednokrotnie wcale nie najpobożniejszych, ale ileż pomysłów się zrodziło i ileż różnych takich na przyszłość, czy to rozwiązań, czy planów związanych również z duszpasterstwem, właśnie w czasie modlitwy różańcowej, to jeden Pan Bóg raczy wiedzieć. To tak właśnie jest, że raz rozważając różaniec, skupiam się na poszczególnych tajemnicach, a innym razem nawet nie wiem, jak te tajemnice mi przeszły, natomiast gdzieś te moje myśli i to moje serce przy takich różnych sprawach, które potem okazują się być bardzo opatrznościowe, się znajduje. Czasem ten dziesiątek ma 12, czasem 15, a jak jeszcze odmawiam go podróżując na motocyklu, to podejrzewam, że każdy dziesiątek jest innoliczbowy. Ale jestem przekonany, że każdy jest rzeczywiście bardzo ubogacający.
I przyjęty z całą pewnością.
I przyjęty, taką mam nadzieję, tak.
Do tej szeptanej modlitwy wrócimy po przerwie muzycznej.
Maryja, kim wyłania się z pustyni, otoczona wonią mirry i kadzidła. W całej pełni chwały wchodzi córa królewska. W całej pełni chwały wchodzi córa królewska.
Apostolskim Rosarium Virginis Marie prawie 20 lat temu Ojciec Święty Jan Paweł II apelował, prosił, zachęcał, żebyśmy na nowo odkryli skarb modlitwy różańcowej. Mówił, jest to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a w swojej prostocie i głębi pozostaje modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Powiedziałeś przedtem, że ten różaniec jest taką oczywistością sanktuarium Matki Bożej,
tak.
Królowej Różańca
Tak,
Świętego.
Jest oczywistością w sanktuarium, jest oczywistością w moim życiu teraz. Nie zawsze tak było, muszę się do tego przyznać i przyznaję się, ale od bardzo już długiego czasu stał się oczywistością. Myślę, że tak jak Jan Paweł II to pięknie tam napisał, odkryć różaniec, nie od razu się go, no nie od razu się go, może da się odkryć, ale nie każdy od razu go, nie każdy od razu go odkryje. Zresztą dzisiaj spotykam się z różnymi tutaj interpretacjami i głosami na ten temat związanymi właśnie z odmawianiem różańca, natomiast moje doświadczenie ostatnich lat zwłaszcza jest tutaj absolutnie jednoznaczne. Jest to rzeczywistość modlitwy niezwykle zbliżającej do Pana Boga, wyciszającej, pozwalającej stanąć przed tym Panem Bogiem, tylko i wyłącznie przed Nim. Jesteśmy istotami cielesno-duchowymi. Również sam fakt wzięcia różańca fizycznie do ręki. Nie wiem, czy zauważyłaś, że rozmawiając teraz, ja cały czas w rękach trzymam pióro i tym piórem tak sobie te ręce zajmuję. Każda z nas pewnie rozmawiając, albo znakomita większość, wykonuje manualnie jakieś ruchy, zajmuje swoje ciało czymś, co sprawi, że mogę się w myślach skupić. No właśnie. I jestem przekonany, że różaniec też został wymyślony po to, żeby moje ciało, moje ręce były zajęte, a wtedy łatwiej jest mi umysłem i sercem spokojnie stawać przed Panem Bogiem. Tu wykonuję te manualne ruchy, to narzędzie pomaga mi, wtedy rzeczywiście no jest prościej. Nie ma tych rozproszeń i tak mi się wydaje, jestem przekonany, ta moja modlitwa jest no taka autentyczna i absorbująca mnie całego, również od tej strony takiej fizycznej, cielesnej. Ileż to razy wzdłuż morza na plaży idąc, właśnie ten dziesiątek różańca, który gdzieś tam na ręce zazwyczaj sobie jest ściągnięty, jest przesuwany. Byłoby mi ciężej, pewno, że palce też są, ale jednak jest to narzędzie, ten różaniec, jest łatwiej. Warto i dobrze, że są te różne, choćby na palec, czy właśnie na dłoni, czy ten klasyczny w spodniach, w kieszeni. Powiem ci, że nie mam takich spodni, w których nie miałbym różańca. Ja nie przekładam różańca.
W każdej kieszeni
przygotowany. W każdej kieszeni jest. W każdej sutannie jest. Jest to też dla mnie takie zupełnie oczywiste. Zdziwiłbym się, gdybym sięgnął ręką do kieszeni i nie znalazł tam tego małego dziesiątka.
W samochodzie na kierownicy.
W samochodzie na kierownicy. W motocyklu też na kierownicy. Na rowerze też na kierownicy. Także. Choć, tak jak wspomniałem, na motocyklu ciężko jest go przesuwać, ale on tam jest.
I jak pisał Jan Paweł II, w te dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy.
Dokładnie tak jest. I wszystkie sprawy się wprowadza. Absolutnie wszystkie. To nie, myślę, że to nie jest tak, że tylko sprawy takie najbardziej ważkie dla naszego życia mamy. Nie. Te codzienne, te takie proste, te zwyczajne. A choćby sprawy duszpasterskie, z którymi trzeba się codziennie zmagać. To są bardzo różne rzeczy i wszystkie one są wplecione w tenże różaniec.
Niesamowite, to tak rzeczywiście się potwierdza to, co kiedyś czytałam u Jana Pawła właśnie, u Jana Pawła II, że w taki prosty sposób ta modlitwa różańcowa pulsuje niejako ludzkim życiem. Tak jak mówisz teraz, potwierdzając, że tak naprawdę te wszystkie sprawy, nie tylko osobiste, ale też sprawy duszpasterskie, sprawy ludzi tobie powierzonych, ale też sprawy rodziny, przyjaciół, znajomych, wszystko w tym się może zawrzeć.
Oczywiście, a mój Boże, ja mam pełną świadomość, że moje kapłaństwo takie, jakie jest, to w ogromnej mierze zawdzięczam moim rodzicom, którzy codziennie, od dziesiątków lat, codziennie za mnie, za mojego brata odmawiają cały różaniec. Nieraz jestem świadkiem, przychodzi pora. To nic, że jestem w domu, teraz jest pora, jest różaniec za ciebie, jest różaniec za mojego brata. Kiedyś rozmawiając z kimś na ten temat, tak mi się wymsknęło trochę, ale to jest szczera prawda, że ja już drżę na samą myśl o tym, jak kiedyś braknie moich rodziców, ale mam taką nadzieję, że jeżeli tu ich braknie, to jednak będą te różańce po drugiej stronie wieczności odmawiać, bo bez nich ciężko byłoby wiele spraw bez tej modlitwy właśnie, no, tych najbliższych, a dla najbliższymi przecież, jeżeli chodzi o rodzinę, dla mnie to są moi rodzice. Bez tych ich szeptanych zdrowasiek z taką ogromną wiarą, to jest coś niezwykłego, z taką ogromną wiarą, ze świadomością, że to jest ich rodzicielskie prawie że zadanie i obowiązek. Za siebie, za nas, za różne sprawy i tych różańców dziennie, tyle wyszeptanych. Jako dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej doświadczyłem tego w jeszcze innym wymiarze, gdy dziesiątki, setki odwiedzanych osób chorych w placówkach naszych i nie tylko. I też właśnie te różańce tam zawsze, to jest wszechobecne na każdym stoliku, święte obrazki i różaniec. Bez tego różańca ci ludzie zwyczajnie by nie żyli. I też odmawiane w różnych intencjach i też zawsze, gdy usłyszałem, że za Caritas, za mnie. To jest taki potężny, no, siła, która, dzięki której można realizować to powołanie, którym Bóg obdarza i te zadania, które stawia. I bez tego, absolutnie, bez tego zaplecza modlitewnego nie byłoby najmniejszych szans tego wszystkiego zrealizować.
Fascynuje i wzrusza, kiedy słyszę, że małżonkowie od lat codziennie wspólnie odmawiają różaniec.
Od 58 lat.
Pięknie, przepięknie, przepiękny jubileusz.
Dwa tygodnie temu właśnie. Tenże jubileusz 20 lipca przeżywali moi rodzice. Za wiele rzeczy jestem wdzięczny i rodzicom, i wielu ludziom, ale właśnie tak jak dzisiaj, to pewnie najbardziej tę modlitwę się docenia, bo już dzisiaj zdrowie, możliwości inne są mniejsze, a w tym momencie to jest ten największy dar i to, w co cię wyposażają. To jest właśnie w to, co ci wymodlą. I jak patrzę na pielgrzymów w Bochni przybywających, na te dziesiątki, setki dziennie odmawianych różańcy wspólnie, indywidualnie, wzruszonych ludzi, co przekłada się na kolejki do konfesjonału, no to tu widać działanie Bożej łaski przez wstawiennictwo Pani Bocheńskiej.
I Bogu niech będą dzięki. I jeszcze, skoro wróciliśmy do Bazyliki, to tygodniowy odpust różańcowy, który rokrocznie odbywa się w październiku, jest niezwykłym i również przebogatym w te właśnie kolejki, ale również przebogatym w te dary i łaski czasem.
O tak, czas bardzo bogaty, bardzo obfity. Jest 8 dni, w których czcimy Matkę Bożą w tajemnicy Różańca Świętego i w tym Różańcu ją przywołujemy. W procesjach różańcowych codziennie odbywających się i procesji eucharystycznej codziennie odbywającej się i takiej wielkiej procesji ulicami miasta z obrazem Matki Bożej, wielotysięczne tłumy, ale to są powiedzmy te zewnętrzne aspekty odpustu, ale o wiele cenniejsze to są właśnie kolejki do konfesjonału, to są tysiące rozdanych komunii świętych, to są ci ludzie przybywający w pieszych pielgrzymkach, całymi rodzinami, rozmodleni, dla których niebycie na odpuście nie ma takiej możliwości. To jest dla nich coś, co każdego roku jest oczywistością z głębi serca wynikającą i przekładającą się na to, że faktycznie te wszystkie swoje sprawy przynoszą i wychodzą zawsze umocnieni, powtarzam to nieraz zapraszając, stąd zawsze wyjdziecie umocnieni, stąd zawsze się wychodzi umocnionym. A świadectwa tego są mi w Księdze Łask i Cudów, ale jeszcze raz wrócę do tego, ale przede wszystkim świadectwa tego są w konfesjonale.
Panu Bogu niech będą dzięki.
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do Bochni, nie tylko na Wielki Październikowy Odpust. Codziennie od godziny 5.30 do godziny 19.00 można naprawdę usiąść w przepięknej, zbarokizowanej bazylice, zapatrzeć się na Jezusa Eucharystycznego, zapatrzeć się w oczy Matki Bożej, zostawić wiele trudnych, ale i tych pięknych spraw, wyjść umocnionym i chwalić Pana Boga poprzez Maryję. No i dzięki temu, że ona jest również chwalić Pana Boga.
Zatrzymać się i zapatrzeć się w oczy Matki Bożej, ale zapatrzeć się po to, żeby uczyć się od niej zawierzenia i zaufania, takiego fiat. I w tym dialogu, i w adoracji Pana Boga wielbić, wychwalać i Jemu dziękować. Czemu nie wziąć znowu do ręki koronki różańcowej i z wiarą tych, którzy byli przed nami, zatopić się w tajemnicy różańca? Różaniec zachowuje całą swoją moc i pozostaje narzędziem nie do pominięcia pośród duszpasterskich środków każdego dobrego głosiciela Ewangelii, pisał Jan Paweł II. Bądźmy tymi, którzy z różańcem w ręku, ucząc się od Maryi zawierzenia, będą dobrymi głosicielami Ewangelii. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za dzisiejszą rozmowę, za ten dialog, drogi księże Ryszardzie, serdeczny Bóg zapłać.
Dziękuję za zaproszenie, droga Aneto, i za tę możliwość rozmowy, podzielenia się może chwilami bardzo osobistymi refleksjami, ale mam nadzieję, że i takie są potrzebne.
I właśnie za te bardzo pięknie dziękuję. Również jeszcze raz powiem, ogromnie się cieszę z przyjęcia tego zaproszenia.
Szczęść Boże wszystkim.
Z Bogiem. Thank you.